Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa, tym razem z Warszawy.
Pani poseł, jeszcze w tej kadencji parlamentu ma zostać przyjęta ustawa o bezpłatnych lekach 65 plus i 18 minus. W jaki sposób i czy w ogóle zostanie rozszerzony katalog bezpłatnych leków? No, w wypadku 18 minus wydaje się to zrozumiałe. No, ale czy w wypadku 65 plus także, a jest to bardzo duża grupa populacyjna?
Tak, rzeczywiście to są zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, które padły kilka tygodni temu. Mianowicie proponujemy rozszerzenie bezpłatnych leków dla seniorów. Do tej pory seniorzy powyżej 75 roku życia mogli skorzystać z tego przywileju. I ja przypomnę, że z bezpłatnych leków korzystało ponad 2,7 miliona seniorów. Łącznie w 2022 roku przeznaczono na ten cel ponad 830 milionów złotych. Panel leków też się rozszerza z roku na rok. Konsultanci krajowi właściwie w poszczególnych dziedzinach rozszerzają ten panel. Ten program cieszył się dobrą opinią, ponieważ rzeczywiście seniorzy korzystają z leczenia farmakologicznego dosyć często. W ciągu ostatnich 4 lat, bo przypomnę, że w 2016 roku wprowadziliśmy ten program, ponad 4 miliardy złotych, prawie 4,3 miliarda złotych zostało w kieszeniach polskich seniorów, czyli nie musieli tych pieniędzy wydać na leki, bo budżet państwa to zobowiązanie przyjął na siebie. W tej chwili padła propozycja rozszerzenia tej grupy wiekowej od 65 roku życia i również objęcia bezpłatnym refundacją leków do 18 roku życia. Wiemy, że też część naszej populacji dzieci i młodzieży wymaga na przykład leczenia z powodu chorób przewlekłych, co znacząco obciąża budżety polskich rodzin, dlatego wyszliśmy z taką propozycją, żeby również bezpłatną refundacją objąć tę grupę wiekową, no i oczywiście rozszerzyć o 10 lat grupę seniorów.
A co z lekami drogimi i nierefundowanymi? Jaki tu jest pomysł? Jaki będzie pomysł?
Panie redaktorze, większość leków, które znajdują się na liście, są stosowane w leczeniu chorób właściwych czy powiedzmy charakterystycznych dla wieku senioralnego. Często pan mówi o lekach bardzo drogich zagranicznych. To są leki, które mają odpowiedniki, które mają dokładnie taki sam skład jak ten lek, który jest przepisywany. I wiele takich sytuacji można uniknąć, prosząc lekarza, czyli ja tutaj sugeruję seniorom, żeby zwrócili się do lekarza, który przepisuje konkretne leki i z zapytaniem, czy ten lek nie ma innego odpowiednika, który jest na liście leków refundowanych, bo bardzo często właśnie tak jest, że te leki są, natomiast nazwa jest inna i już w tym momencie nie wchodzi na listę refundowaną. Ja jeszcze podkreślę jedno, że z roku na rok rozszerzamy tę listę leków, bo na początku była to niewielka liczba, bodajże chyba 700 czy ileś 800 pozycji. W tej chwili jest ponad 2000 pozycji lekowych i z roku na rok jest rozszerzany ten katalog leków i myślę, że też od 1 stycznia 2024 roku będzie kolejna weryfikacja i też zresztą taka była zapowiedź pana ministra Niedzielskiego, że ten panel leków może być rozszerzony nawet do 4000 pozycji.
830 milionów złotych w ubiegłym roku, tyle budżet kosztowały bezpłatne leki 75+. Teraz wraz z tymi grupami 65+ i minus 18. Zamknie się to w 2 miliardach?
No tak szacujemy, że średnio koszt tego rozszerzenia będzie około 1,5 miliarda złotych. W ubiegłym roku 830 milionów, ale na ten rok, na 2023, zaplanowano w budżecie już ponad miliard złotych na leki do powyżej 75 roku życia. Więc tutaj należy dołożyć kolejne 1,5 miliarda, więc będzie to 2,5, może nawet 3 miliardy złotych, które będzie przeznaczone z budżetu państwa na bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży i seniorów.
Pani poseł, tymczasem na tym posiedzeniu Sejmu ma się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy, która już kiedyś była procedowana, teraz jest nieco zmieniona. Chodzi o ustawę o jakości świadczeń medycznych. W projekcie jest między innymi zapisany ten pozasądowy system rekompensacyjny, ale już bez orzekania o winie. Ale i tutaj są zastrzeżenia samorządu lekarskiego. Dlaczego system rekompensacyjny ma objąć tylko szpitale publiczne?
Panie redaktorze, rzeczywiście pojawiają się dwa projekty, to nie jest jeden, tylko dwa, bo ta ustawa, która nie uzyskała poparcia parlamentu, została podzielona na dwa, zostały wydzielone z niej te najbardziej kontrowersyjne zapisy, czyli dotyczące tego systemu no fault, czyli orzekania o winie. Natomiast pierwszy projekt to jest zmiana ustawy o prawach pacjenta, czyli wprowadzenie funduszu kompensacyjnego, a drugi projekt to jest ustawa o jakości w ochronie zdrowia. Jeżeli chodzi o fundusz kompensacyjny, to jest ten projekt, który jakby uzupełnia katalog projektów mających na celu kompensatę poniesionego uszczerbku na zdrowiu czy wyrządzonych szkód w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych. Ja przypomnę, że już funkcjonuje fundusz kompensacyjny dotyczący szczepień, który działa i dobrze się sprawdza. Funkcjonuje też od tego roku fundusz kompensacyjny związany z przeprowadzaniami badań klinicznych i to jest kolejny fundusz celowy, który będzie przeznaczony na kompensatę szkód, które mogły powstać w wyniku udzielania świadczeń bez orzekania o winie. Ten fundusz będzie w tej chwili obejmował lecznictwo szpitalne. Ja chcę podkreślić, że jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, który właśnie takie podejście stosuje. Głównie jest to stosowane w krajach skandynawskich, w Belgii, w Norwegii. Tam też zaczynano od szpitali tych specjalistycznych, bo właściwie 98% zdarzeń medycznych, które mają negatywny wpływ na zdrowie pacjentów, zdarza się właśnie w tych placówkach specjalistycznych, w szpitalach. Te 2% to są te zdarzenia, które mogą wystąpić w placówkach otwartych, czyli w ambulatorium, czy powiedzmy w podstawowej opiece zdrowotnej. Więc myślę, że jeżeli będzie nakierowany na lecznictwo szpitalne ten fundusz, to myślę, że on w dużej mierze zaspokoi roszczenia pacjentów. Tam w tym projekcie wskazujemy ścieżkę, bardzo krótka ścieżka, wniosek pacjenta lub jego rodziny o uznanie zdarzenia medycznego. Zespół będzie opiniował dla rzecznika praw pacjenta, czy rzeczywiście ten fakt miał miejsce w przypadku potwierdzenia takiego zdarzenia, które mogło skutkować jakąś szkodą, uszczerbkiem na zdrowiu. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł przyznać odszkodowanie w wysokości od 2000 do 200 tysięcy złotych w przypadku uszczerbku na zdrowiu czy pogorszeniu stanu zdrowia, a w przypadku zgonu pacjenta od 20 do 100 tysięcy, ale dla każdego członka rodziny, który najbliżej spokrewnionego.
Pani poseł, ale tak, odszkodowania nie będzie można uzyskać, jeśli pacjent wyrazi świadomą decyzję o danej metodzie leczenia, a nie będzie można starać się także o odszkodowanie w wypadku zbyt długiego oczekiwania na świadczenie czy uszczerbku spowodowanego brakiem leków. Czy to nie ograniczy tej możliwości pacjentów dochodzenia roszczeń?
Panie redaktorze, definicja zdarzenia medycznego jest określona w tym przepisie, czyli jest to zdarzenie, które miało miejsce w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Więc jeżeli doszło do takiej sytuacji, że jakieś zdarzenie spowodowało negatywny wpływ na zdrowie pacjenta, to taki pacjent może takiego odszkodowania dochodzić. Natomiast, panie redaktorze, jeżeli pacjent przebywa w szpitalu, został przyjęty, żeby przeprowadzić u niego cały proces leczenia, to bardzo rzadko zdarza się, że nie ma jakiegoś leku. Co to znaczy nie ma na jakiegoś leku? Mamy lekarze, czy dysponują wieloma możliwościami zastosowania terapii farmakologicznej, czy też innych działań i podejmują takie działania, więc tutaj myślę, że raczej rzadko się taka sytuacja będzie zdarzała. Tak jak powiedziałam, fundusz kompensacyjny obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce w szpitalach przy udzielaniu świadczeń. Natomiast rozumiem, że tutaj chodzi o rozszerzenie jakby działania tego funduszu. My wprowadzamy po raz pierwszy, być może po jakimś okresie funkcjonowania, niewykluczone, że będzie potrzeba nowelizacji. Zresztą tak jak powiedziałam, te kraje skandynawskie stopniowo, bardzo stopniowo rozszerzały na inne zdarzenia medyczne i w innych podmiotach. Istotne jest to, że te kompensaty mogą być dochodzone właśnie tą ścieżką, w przypadku zdarzeń medycznych, które miały miejsce w podmiotach leczniczych, które są finansowane z budżetu państwa. Natomiast te zabiegi wykonywane zupełnie na rynku komercyjnym nie będą objęte tym funduszem kompensacyjnym. Tutaj ci.
Tak. Pani poseł, to na koniec bardzo krótko, bo czas dobiega końca. Czy małopolskie wyższe szkoły zawodowe będą kształcić lekarzy? Czy nie obawia się pani w kontekście choćby tej ustawy, o której mówimy, lekarzy gorzej przygotowanych do zawodu? Bo tą pierwszą niepubliczną szkołą, jak sobie przypomina, chociaż mówimy tutaj o publicznych, ale niepubliczną szkołą, która rozpoczęła kształcenie lekarzy, była Krakowska Akademia imienia Frycza Modrzewskiego. No i specjaliści mówili, jak duży był problem z dostępem do odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego. Czy w wypadku Nowego Targu, Nowego Sącza, Tarnowa takich problemów nie będzie?
Panie redaktorze, warunki kształcenia na kierunkach lekarskich są określone standardami, standardami Unii Europejskiej, więc każda uczelnia, która się ubiega, musi te standardy spełnić. Dlatego też niestety, ale wiele uczelni spotyka się z odmową, czy koniecznością uzupełnienia pewnych niedostatków po to, żeby zapewnić jakość kształcenia. Te decyzje, które zostały wydane, myślę, że one świadczą o tym, że te uczelnie są przygotowane, a na dowód tego mamy na przykład wyniki zdawalności lekarskiego egzaminu końcowego przez studentów czy absolwentów, którzy ukończyli właśnie studia na tych nowych uczelniach. Pierwsze roczniki, które ukończyły chociażby nawet w Akademii Frycza Modrzewskiego, czy na przykład kilka lat wcześniej w Rzeszowie, wykazywały się naprawdę dobrą znajomością tematu i wyniki ich były bardzo dobrze. Oczywiście my może musimy się bardzo przyglądać temu, bo nie chcielibyśmy iść na ilość, tylko oczywiście utrzymać bardzo wysoki poziom kształcenia. Dlatego też będzie na bieżąco prowadzona ocena działalności poszczególnych uczelni, ale tak jak mówię, jeżeli uczelnia nie będzie spełniała standardu, na pewno takiej decyzji o prowadzeniu kierunku lekarskiego nie otrzyma.
W Radiu Kraków Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość, była wiceminister zdrowia. Pani poseł, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.